Będziemy czytać 10 rozdział. Znów poproszę brata, który będzie czytał. Współpracujemy razem, usługujemy razem. Zresztą tak Biblia mówi, abyśmy służyli razem, gdy się zgromadzamy. A więc umówiliśmy się, że przeczyta do 13 wiersza, ale Piotrze, przeczytaj 4 wiersze. Bo gdy tutaj wielbiliśmy Pana, coś Duch Święty poruszył moje serce, aby coś powiedzieć na temat 4 wiersza.
Ostrzeżenie wynikające z dziejów Izraela. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
Słowo, które przebija się w tym fragmencie, apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, do zboru w Koryncie, cały czas poruszamy się wśród kościoła korynckiego, a więc przez te wykłady poznajemy ten kościół, poznajemy specyfikę tego zboru, poznajemy ich dylematy, problemy, pytania, trudności, z którymi się zmagają. I apostoł Paweł podkreśla coś bardzo ważnego w tym fragmencie. Zauważyliście słowo, które się powtarza bezustannie, a to słowo brzmi wszyscy. Gdy tutaj wielbiliśmy Pana, tak wyraźnie odczułem w moim sercu, to przecież wszyscy, każdy z nas, każdy jeden ma jednakowy dostęp do skały, którą jest Chrystus. Wszyscy. Dla każdego z nas, tak jak to było w dziejach narodu izraelskiego, jak to apostoł Paweł tłumaczy, wszyscy byli pod jednym obłokiem, wszyscy przez morze przechodzili, wszyscy byli ochrzczeni w obłoku i w morzu, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam duchowy pokarm pili i wszyscy skupiali się wokół tej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą jest, był i będzie Chrystus. Wszyscy. A więc każdy z nas ma to samo połączenie ze skałą, którą jest Chrystus. Każdy z nas może czerpać do swojego życia tak samo. Każdy z nas może korzystać tak samo. Wszyscy mamy drzwi otwarte. Wszyscy możemy brać. Wszyscy możemy do Pana przychodzić. Wszyscy możemy żyć wiarą. I wszystkich Bóg nas chce błogosławić. Amen? To jest wspaniałe. Bóg nie ma wybrańców, nie faworyzuje tego czy tamtego człowieka. On pragnie każdemu udzielać ze swojego tronu łaski. Ale 5 wiersz jest bardzo smutny. Czytajmy dalej.
Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kusimy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Inni ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły swoje, wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść.
Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Czyżby był niesprawiedliwy? Przecież daje dostęp wszystkim, każdy może do Niego przyjść. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy pili z tej samej wody, wszyscy jedli z tego samego pokarmu, wszyscy byli pod błogosławieństwem Pana, ale większość z nich postąpiła źle. To nie Bóg zawiódł Izraela. To nie Bóg zawiódł naród wybrany. Przecież gdy ich wyprowadzał, powiedział im, że zaprowadzi ich do ziemi obiecanej. Wszyscy mieli gwarancję, że wejdą do ziemi obiecanej. Ze strony Boga wszyscy mieli gwarancję, że wejdą do ziemi obiecanej. Gdy kupujemy jakieś urządzenie, mamy gwarancję, że to urządzenie będzie działać. Oczywiście z urządzeniami jest różnie, czasami możemy kupić wadliwe, wtedy nam go wymieniają, ale jeśli jest dobre, jeśli jest sprawne, ono działa i będzie działać pod jednym warunkiem, jeśli prawidłowo go będziemy używać. Jeśli prawidłowo będziemy nim operować, jeśli nie będziemy robić jakichś dziwnych rzeczy, jeśli kupimy samochód i nowy i nie wlejemy oleju do silnika i będziemy chcieli, żeby ta gwarancja działała, którą fabryka dała, że ten samochód będzie jeździł, to on nie pojedzie, zatrzemy silnik i możemy go zezłomować. A więc Bóg obiecał, ale Izraelici mieli swoje jakby spojrzenie na pewne rzeczy i zapuścili się w błędne ścieżki, nie postępowali prawidłowo, jak postępować powinni i dlatego polegli na pustyni, nie weszli do ziemi obiecanej. I apostoł Paweł pisze do nas, że to, co na tamtych przyszło, jest dla nas ostrzeżeniem. Jest dla nas ostrzeżenie. My nie żyjemy pod starym zakonem, nie żyjemy pod zakonem prawa, żyjemy pod zakonem łaski. Ale nawet żyjąc pod zakonem łaski, musimy być ludźmi, którzy kochają Boga i pragną Mu służyć całym sercem, przestrzegają tego, co nam mówi. Słuchamy Jego słowa. Jesteśmy posłuszni słowu, które nam dał. Pragniemy być ulegli Duchowi Świętemu. Poddajemy się Duchowi Świętemu, abyśmy postępowali zgodnie z tym, jak Duch Święty chce nas prowadzić. Co się działo z Izraelem, z ludem Bożym? Przecież oni znali Boga, oni doświadczali Boga namacalnie. On objawiał się pośród nich w niesamowitych znakach i cudach. Może fizycznie, wizualnie bardziej objawiał się Bóg narodowi izraelskiemu niż nam dzisiaj. Popatrzcie na same plagi, które stępowały na Egipt, które były dziełem działania Bożego, aby skruszyć serce Faraona. A później, gdy otaczał ich słup ognia, który ogrzewał ich nocą, który świecił, był światłem, tym wizualnym światłem przed nimi. Czyż to nie było niesamowite zjawisko? Wyobraźcie sobie, że oto Bóg w nocy przychodzi do nas jako słup ognia. Na pewno, ja przynajmniej myślę o sobie, drżelibyśmy przed Panem, byśmy byli niesamowicie wdzięczni Jego obecności, byśmy wychwalali Go z całej naszej siły. A kiedy słońce prażyło i szli, otaczał ich obłok, który ich przykrywał, który był cieniem dla nich. Kiedy potrzebowali pokarmu, pokarm zstępował z nieba. Kiedy nie było wody, woda mogła wytrysnąć ze skały, gdzie nie było żadnego źródła. Bóg był niesamowity. A mimo tego naród izraelski dopuszczał się bałwochwalstwa. Nawet w takich okolicznościach, kiedy mieli namacalną obecność żywego Boga, wiele razy ulegali presji, pokuszenia, aby tworzyć sobie bóstwa. Ta mentalność bóstw jakby przeniknęła ich z Egiptu, bo Egipcjanie byli czcicielami bóstw. Dlatego Biblia mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. To jest słowo dla nas. Nie upodabniajcie się do tego świata, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Dlatego, że ta skłonność świata, z którego wyszliśmy, gdzieś tam w naszych członkach cielesnych tkwi i Pan nas przestrzega, abyśmy nie upodabniali się do tego świata. Nie chodzi już o bóstwa, o bałwochwalstwo, ale rzeczy tego świata mogą stać się naszymi bóstwami. I Pan nas przed tym przestrzega. Następny problem, jaki mieli, to balowanie, imprezowanie. Usiadł lud, aby jeść, pić, wstali, aby się bawić. A więc szukali rozrywki. Szukali rozrywkowego życia. W tym sensie negatywnym. Bo oczywiście Bóg chce, abyśmy jedli, abyśmy mieli śniadanie, abyśmy postawili herbatę na stół, wypili ją, czy jakiś napój, czy wodę. Bóg nie zabrania nam tych rzeczy. Ale kiedy to się staje jedynym celem naszego życia, aby jeść, pić i się bawić, to jesteśmy zwiedzeni. Tak żyje ten świat. Nieprawdaż? A niemoralność? Też była wśród Izraela. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich się oddawali. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. A więc dzisiaj jesteśmy narażeni na pokusy niemoralnego myślenia, pożądliwości i tak dalej. Bóg chce nas ostrzec przed tym. Chce dać nam siłę Ducha Świętego, abyśmy nie oddawali się myślom pożądliwym, abyśmy odrzucali to, co ten świat próbuje wepchać w nas poprzez wszystko, co dzieje się wokoło. Wystarczy, że otworzysz stronę, normalną stronę onetu.pl albo WP, a już cisną ci się pewne obrazy. Dlatego nie wolno nam, nie powinniśmy zwracać na to uwagi. Bóg daje nam siłę. Mamy inne patrzenie, inną wizję. To nie znaczy, że nie mam przeczytać wiadomości, które tam są, czy coś sprawdzić, co chcę, ale muszę być gotowy na to, by przezwyciężyć te pokuszenia, które przychodzą. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Bo próbowali na Bogu pewne rzeczy wymuszać, próbowali Boga traktować źle, przyjmowali postawę nieodpowiednią. Ileż to razy mówili, a ten nasz Bóg, mówię tak w cudzysłowiu, to nie daje nam nawet tego, co mieliśmy w Egipcie. Bo w Egipcie mieliśmy przynajmniej nasz szosnek, cebulę i tak dalej. I mieliśmy gdzie się przespać, a teraz tułamy się po pustyni. Pan zatroszczy się o swój lud. To była Jego obietnica. Pan będzie ze swoim ludem. To była Jego obietnica. Obiecał im, że pójdzie z nimi, że będzie ich chronił, że jest jedynym Bogiem dla nich. A więc i my musimy być pewni tego, że Bóg się o nas troszczy. Abyśmy nie dali się sprowokować do następnego punktu, który się z tym łączy. A mianowicie, abyśmy nie szemrali, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A myślę, że z tych wszystkich rzeczy to najłatwiej może nam przyjść. Bo ta skłonność do szemrania, narzekania jest gdzieś w nas. Kiedy nie jest tak, jakbyśmy chcieli, kiedy nie jest łatwo, kiedy jest ciężko. Jak łatwo nam jest szemrać, tak jak Izraelici szemrali. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jak jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dlatego musimy dbać o siebie. Musimy dbać o nasze duchowe życie, o naszą duchową kondycję. Musimy dbać o to, aby być zawsze pełnym Bożego Słowa, aby być zawsze pełnym modlitwy, aby zawsze było uwielbienie na naszych ustach, abyśmy Bogu oddawali chwałę. A kto mniema, że stoi, niech baczy. A więc jeśli stoję, chcę stać, abym się nie przewrócił. A jak mogę to robić? Poprzez dbanie o swoją kondycję duchową. Tak jak sportowiec musi dbać o swoją kondycję fizyczną. Nie może się zastać, nie może zaniedbać treningów, nie może zaniedbać swojego programu, który ma. Tak i my musimy dbać o siebie. Musimy zanurzać się w Bożym Słowie. Musimy modlić się. Musimy mieć społeczność z Panem. Musimy wyznawać naszą wiarę. Musimy używać miecza, który Bóg nam dał. Musimy bezustannie być czujni. Kto mniema, że stoi, niech baczy. To jest nasze zadanie. Abyśmy byli mocni w Panu. Abyśmy byli silni w Jego duchu. Abyśmy byli jak te orły, które nabywają siły i podnosimy się w górę. I widzimy, jak wielki jest Bóg. Jak cudowny jest Pan. Na jednym ze zgromadzeń jeden z braci opowiadał mi, jedna siostra chciała powiedzieć świadectwo i stanęła za mikrofonem i przeczytała piosenkę Młynarskiego, który opiewał różne rzeczy. Opiewał ptaki, które pięknie śpiewają. Opiewał przyrodę. A później, gdy to przeczytała, powiedziała tak: ludzie zachwycają się tego typu poezją, a ja otworzę Boże Słowo. I to samo, co on ułożył tutaj o tych ziemskich sprawach, Boże Słowo mówi do nas i przeczytała o orłach. W odniesieniu do ptaków, o których śpiewał Młynarski. O czym mówi Duch Święty do nas. I o tym, co Bóg stworzył. I o tym, jaki jest. I o tym, jaka jest Jego miłość. I o tym, jakie wielkie rzeczy On może czynić. To wszystko jest ponad tym. To wszystko podnosi się o wiele wyżej. Bo Bóg jest większy, bo Bóg jest wspanialszy. A więc gdy troszczę się o siebie, gdy wiem, że stoję, gdy wiem, że mam to, co mam, że nie puszczę tego, którego się uchwyciłem, gdy będę biegł wytrwale za Nim, wtedy nie grozi mi porażka, nie upadnę, będę zwyciężał. I ostatnia myśl, obietnica. Kochani bracia, drogie siostry i ci, którzy będą słuchać przez MP3, przez internet, zauważcie, Bóg obiecał nam, że nie przyjdzie więcej na nas, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. To jest Jego obietnica. Nie przyjdzie. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekroczyło siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale i z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znieść. Bez względu na to, jakie przychodzą doświadczenia, jak jesteśmy kuszeni w tych doświadczeniach, do tego, by się poddać, by zrezygnować, by nawet się pogniewać na Pana Boga, pamiętajmy, że Bóg nie da nam więcej ponad nasze siły. Zwyciężymy w tym, co przeżywamy, co przechodzimy. Zwyciężymy, bo Bóg nam w tym pomoże i On wie, na ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Gdy będziemy mocno się trzymać Jego słowa, gdy będziemy mocno się trzymać Jego obietnic, które nam dał, gdy będziemy mocno się trzymać Jezusa, to nie powalą nas żadne pokuszenia. Nie powalą nas. Bo Bóg nam to obiecał. To jest Jego słowo. To jest Jego obietnica. To jest słowo dla nas. Odnosi się do nas, bo mówi do ludzi, którzy znaleźli się u kresu wieków. To o nas jest tu mowa. Choć pisał do Koryntian, to także wspomina czasy posługiwania temu Kościołowi, ale także ten list jest dla nas dzisiaj, dla Kościoła współczesnego i my także możemy się tego uchwycić. Panie, wiem, że jest ciężko, wiem, że przeżywam kryzys, że źle się dzieje, że sypie się mój grunt pod nogami, ale Panie, wierzę, że nie przyjdzie więcej ponad to, co jestem w stanie udźwignąć. Że przyjdzie moment przełomu i Ty mi pomożesz i Ty mnie podniesiesz i na nowo będę mógł popatrzeć zwycięsko na wszystko, co się dzieje wokół mnie i wokół nas. Czytajmy dalszy fragment. Jest tutaj kilka myśli w tym fragmencie. Apostoł Paweł powraca do tego, co mówił w rozdziale 8, a więc ciągle był ten problem Koryntian związany z ich tradycją, z ich kulturą, związaną ze spożywaniem pokarmów. Oni z tym się niesamowicie zmagali. O tym mówiliśmy w detalach, w szczegółach, rozważając rozdział 8. Ale apostoł Paweł powraca tutaj do tego tematu, gdyż także objawia, czy wskazuje na ważność społeczności Wieczerzy Pańskiej. A więc mówi tutaj o tej społeczności krwi Chrystusowej i mówi o chlebie, który łamiemy, który jest społecznością ciała Chrystusowego i nawiązuje jeszcze raz do tego, co miało miejsce w związku z spożywaniem pokarmów ofiarowanym różnym bóstwom. Apostoł Paweł mówi tutaj wprost bez ogródek demonom. Była to społeczność z demonami, było to demoniczne i teraz jakby ostrzega Kościół, już bardziej dociera do głębi przekonań, sumienia, wspólnoty Koryntian, że jednak gdy przychodzą do kielicha pańskiego, nie mogą brać udziału przy stole demonów. Przeczytajmy ten fragment, może przeczytajmy do wersetu 26.
Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcą powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia.
Może jeszcze 27 werset?
A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanu, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia.
Jest to taki fragment, który mogę powiedzieć moim dzieciom. Czy chcecie tatę pobudzać do gniewu? Jeśli nie chcecie taty pobudzać do gniewu, to co, mocniejsi jesteście ode mnie? W stosunku do Pana Boga. Jego dziećmi jesteśmy. Czy Bóg się gniewa? Przecież On jest taki dobry, miłosierny i łaskawy. Apostoł Paweł powiada, czy chcecie Pana pobudzić do gniewu? Jeśli nie chcecie pobudzać do gniewu, naszym zadaniem jest sprawiać Bogu radość. Amen? Naszym zadaniem jest sprawiać Bogu przyjemność. On chce się cieszyć swoimi dziećmi. Nawet wtedy, gdy nie jesteśmy idealni, dokładni we wszystkim, co robimy, to Bóg nas kocha, jest miłościwy. Ale możemy pewnymi zachowaniami, pewnymi skrajnymi posunięciami pobudzać Pana do gniewu. Izraelici, wiele razy naród wybrany, którego Bóg wyciągnął z tak strasznej niewoli, dał im obietnicę ziemi obiecanej, dał im taką wspaniałą ziemię, która do dzisiaj jest wspaniała, która do dzisiaj jest niesamowita i robi niesamowite wrażenie. To się czuje, że jest to ziemia, która jest inna niż wszystkie inne. Że ten teren, który Bóg dał Izraelowi, jest inny niż inne miejsca na świecie. Jest coś w tym. Jestem Boża ręka, jestem Boży palec. A mimo tego tak wiele razy go zawiedli. Tak wiele razy nawet sam Pan Bóg nie był w stanie wytrzymać już cierpliwości nad tym narodem. Ale dalej ich kocha. To jest niesamowite. I dalej pragnie ich zbawienia. I dalej od czasów Jezusa, gdy posłał swojego Syna, aby uwierzyli w Mesjasza, który przyszedł ich zbawić, aż do dzisiaj zgromadza ich, zbiera ich razem, aby objawić im Jezusa. No bo nie ma innej drogi. Ja jestem proizraelski, wierzę w naród wybrany, wierzę, że Bóg ich wybrał, ale z drugiej strony wierzę całym moim sercem, że nie ma innego zbawienia. Czy to dla Greka, czy to dla Żyda, czy dla Polaka, czy dla Rosjanina, czy dla czarnego, czy białego, nie ma innego zbawienia i nie ma innej drogi do Boga, jak przez Jezusa Chrystusa. I każdy Izraelita, każdy Żyd musi go przyjąć jako swojego Zbawiciela. Nie ma innej możliwości. Choć są różne organizacje mesjanistyczne, które dzisiaj głoszą, że Izrael, czy naród wybrany nie podlega takiemu samemu jakby szablonowi zbawienia, jak my poganie. Ale to przecież Pan Jezus do nich przyszedł. Do nich przyszedł. Do Izraelitów, do Żydów, do narodu wybranego, aby ich z powrotem Bogu przywrócić. Aby stać się pośrednikiem między Bogiem a nimi, aby mogli wrócić do swojego Ojca, do swojego Boga. I do dziś ta Boża łaska jest nad nimi. Chwała Bogu za to, że możemy się o nich modlić, że możemy ich błogosławić, że możemy wspierać, że możemy wierzyć, że możemy modlić się o pokój w Jerozolimie, możemy wierzyć, że Pan zbawi wielu, wielu Żydów. Że Jezus przyjdzie i dotknie ich serc. Ale jest tutaj bardzo ważna rzecz, bardzo wielka przestroga. Oto Pan powołał nas do swojej społeczności, do społeczności krwi Chrystusowej, do społeczności ciała Chrystusowego. Jezus jest naszą głową, jesteśmy Jego ciałem. I Bóg nie chce, to mówi apostoł Paweł, Pan Bóg nie chce, abyśmy utożsamiali się, lgnęli do społeczności z tym, co jest demoniczne, co jest przyziemne, w czym diabeł macza swoje ręce. Bóg nie chce, Duch Święty nie chce. Dlatego Nie na darmo czytamy w Bożym Słowie, że On oddzielił nas. Oddzielił nas. Wydobył nas. Wziął nas. Kościół, eklezja, to coś, co zostało wzięte i przeniesione w inne miejsce. Dlatego dla mnie niektóre rzeczy są trudne, dziwne, a może trzeba było jednoznacznie to określić. Jak można mówić, że jesteś człowiekiem wierzącym, narodzonym na nowo, ochrzczonym w Duchu Świętym, a robić rzeczy, które są bałwochwalstwem. A takie grupy wśród chrześcijan są, które spotykają się na uczty tak zwane chrystusowe, aby ciało pańskie rozważać, aby go wielbić, aby się modlić, aby mu śpiewać, a później są w stanie uczestniczyć w innym kielichu, kielichu bałwochwalstwa. Wiecie, co mam na myśli? Ja uważam, że to jest to, co apostoł Paweł chce nam powiedzieć, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. Musimy pewne rzeczy zakończyć, musimy pewne rzeczy odciąć, bo kiedy zaczynamy mieć społeczność z ciałem Chrystusowym, z krwią Chrystusową, kiedy stajemy się Jego wspólnotą, Jego ciałem, wtedy jesteśmy oddzieleni, tak jak Chrystus był oddzielony. Tak Chrystus był oddzielony. Dlatego powtarza Koryntianom na bazie ich kultury, na bazie ich problemów, tych powiązań, które mieli, aby nie dotykali, aby nie uczestniczyli w tym, co jest demoniczne. Oczywiście apostoł Paweł jest bardzo elastyczny, bo Bóg jest bardzo miłosierny i powiada, że w tym kontekście jedzenia, że jeśli coś wam podawają i coś jecie nieświadomie, nie martwcie się, że jesteście zanieczyszczeni. Nie obawiajcie się o to, nie popadajcie w taką skrajność, ale kiedy wiecie, że coś jest złe, jesteście świadomi tego, że jest to złe, nie dotykajcie tego, nie róbcie tego, nie ulegajcie temu dla spokoju waszego sumienia. Dla spokoju waszego sumienia. W tej kwestii jedzenia oni ciągle mieli problem. Do dzisiaj Żydzi mają niesamowity dylemat. Ich podejście to kulturowe, religijne jest, to jest o wiele świętsze, co jedzą, niż sam Pan Bóg. niż sam Chrystus, niż cokolwiek robią ze swojej tradycji. A tak naprawdę to nie zbawia. Ale w tym kontekście, za chwilę o tym powiemy, w kontekście dbania o sumienie bliźniego, apostoł Paweł mówi, lepiej się powstrzymywać. To nic nie ma wspólnego z waszym zbawieniem, z waszą świętością. Zresztą do Galacjan apostoł Paweł pięknie to opisał, jak te wszystkie rzeczy związane z zakonem, z obrzędami, ze sprawą jedzenia nie mają już nic wspólnego z naszym duchowym życiem. A niczego nam nie dodadzą, nie przydadzą w kwestii naszego zbawienia. Nasze zbawienie jest pełne. Jest pełne, jeśli to pielęgnujemy, jeśli tym żyjemy, jeśli na tym opieramy nasze życie. Dlatego apostoł Paweł porusza ostatnią kwestię, na którą chcę położyć nacisk w tym fragmencie i powiada tak. Nie jesteśmy już tutaj na tej ziemi sami dla siebie. I my nie jesteśmy już pępkami świata. A więc niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Oto jest klucz w końcowym fragmencie do dobrego życia z czystym sumieniem. Że ja nie jestem tutaj po to, ja nie jestem w kościele, aby szukać korzyści dla siebie, aby na mnie była skupiona uwaga, abym ja potwierdził moje racje, aby mnie tutaj w jakiś sposób honorowano. Nie, ja jestem tutaj po to, aby szukać błogosławieństwa bliźniego, korzyści dla bliźniego. Aby Jego wspierać, aby Jemu pomóc. Czytajmy od 29 wiersza.
Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego moją mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni.
Co apostoł Paweł mówi? Przecież jeśli moje sumienie jest wolne, ja coś robię z dziękczynieniem. W kontekście jedzenia, oczywiście myślę, że na tyle jesteśmy tutaj rozumiejący temat, że tutaj nie chodzi o skrajności, nie? Bo każdą taką myśl ludzie przewrotni potrafią wykorzystać. Nieprawdaż? Potrafią wykorzystać. Tak jak ci, którzy mają problemy z alkoholem i z upijaniem się, wykorzystują wydarzenie w Kanie Galilejskiej. Nieprawdaż? Pan Jezus zrobił wino, a więc nie stronił od ostrego trunku, a więc było to najlepsze, a więc później już się dopili na koniec tego wesela, a Pan Jezus wraz z nimi. No i wytłumacz takiemu człowiekowi, że dla niego to nie jest dobre, bo jest alkoholikiem. A więc można sobie znaleźć, wypisać usprawiedliwienie. I apostoł Paweł też mógłby to zrobić. I nie kończy on swojego przemyślenia na wierszu 30 czy 29. Bo właśnie o tym mówi, że jeśli chodzi o moje sumienie, to dlaczego by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Ja jestem wolny. To ten przykład, który podawałem w rozdziale 8, że my jesteśmy wolni. My nie jesteśmy związani zakonem, że nie wolno chrześcijaninowi wypić lampki wina. Albo gdy jest upał, gdy jest gorąco, człowiek wierzący nie ma problemu z uzależnieniami i gdzieś tam wypił sobie jedno piwo. Przecież to nie żaden grzech, nigdzie Biblia o tym nie mówi. Ale jeśli ta moja wolność miałaby zaszkodzić komuś, miałby się zgorszyć, ten dopiero wyzwolony z nałogu alkoholik, który pił przez 20 lat i teraz widzi mnie, człowieka wierzącego, który sobie stoi ze szklanką albo z lampką, mógłby przegrać swoje życie. Dlatego ja muszę mieć odpowiedzialność na swoim życiu. Ja będę wstrzymywał się, będę się ograniczał, będę postępował rozsądnie, dbając o sumienie bliźniego. Nie tylko trzymając się tego, co ja chcę, bo ja do wolności jestem powołany. Ja wiem, jakie są moje granice, ja ich nie przekroczę, bo ja mam stabilne życie, ale ten, który na mnie patrzy, może nie być taki mocny. I to w różnych kwestiach, w różnych dziedzinach. Dlatego apostoł Paweł powiada, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Pana. A jeśli takie mamy nastawienie, że wszystkim, co robimy, chcemy Boga czcić, wtedy będziemy starać się, aby to, co Bogu przynosi chwałę, było dobre, było czyste, było błogosławieństwem dla innych. Nieprawdaż? Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom. Dlatego, kiedy się jest wśród Żydów, nie można sobie, o tak, co przecież jestem wolny, jestem chrześcijaninem, wszystko mi wolno, biorę tę nogę z wieprza i po prostu Żydzie patrz, jak sobie teraz pojem. Nie, a on jest zgorszony. No i co z tego, że ja mam wolność, że ja mogę, jak zgorszyłem kogoś. Apostoł Paweł mówi, nie będę dawał zgorszenia ani Żydom, ani Grekom. Ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim. Tu jest pytanie, czy jesteśmy w stanie podobać się wszystkim? Oczywiście, że nie. To tak jak w tym innym fragmencie, który apostoł Paweł mówi, ze wszystkimi pokój miejcie, jeśli to od was zależy. Rozumiecie? A więc Nie ze wszystkimi będziemy mieli pokój, bo wiele nie zależy od nas. Wiele zależy od nas, ale wiele jest poza naszym zasięgiem. Jest to problem kogoś, kto jest z drugiej strony. Jeśli po tej drugiej stronie nastąpi przełom, to wtedy będzie pokój. Ale jeśli ja dążę do pokoju i chcę zrobić wszystko, aby był pokój, ale druga strona jest zacięta i nie ma pokoju ze mną, jestem usprawiedliwiony. Bo nie wszystkim jesteśmy w stanie się spodobać, ale mamy dążyć do tego, mamy robić wszystko, aby podobać się wszystkim. Jak zostaniemy odczytani i zrozumiani, to już jest inny temat. Mamy nie szukać korzyści własnej, lecz innych, aby byli zbawieni. I w kontekście ewangelizacji jest tutaj bardzo poważna lekcja dla nas. Na ile my jesteśmy zaangażowani w to, aby ktoś inny był zbawiony. Ile czasu jestem w stanie wykrzesać, wyrwać z mojego życia, aby do kogoś dotrzeć z Ewangelią, by był zbawiony. Czy raczej ze względu na szukanie jakby korzyści dla swojego życia, a więc jakby zaopatrzeniem swojego życia, zajmuję się cały czas swoim życiem. Nie mam czasu na to, bo mam swoje sprawy i mam dużo rzeczy do zrobienia i mam wiele do zainwestowania w moją rodzinę, w mój dom, w moje życie, w moją przyszłość. Co z tymi, którzy nie są zbawieni? A więc 33 werset może zakończyć się pytaniem. Co z tymi wieloma, którzy mają być zbawieni? A Bóg chce zbawiać. To nie jest tak, że Bóg nie zbawia. Problem jest w tym, że Kościół nie jest aktywny. Bo wszędzie tam, gdzie Kościół staje się aktywny, ludzie się nawracają. Nikt nie obiecał nam, że wszyscy zbawieni będą. Ale mamy obietnicę, że to zbawienie ma moc i zmienia ludzi. I zmienia ich sposób myślenia. Wychodzi naprzeciw ich potrzebom. I Pan, tak jak czytamy w jednym miejscu, Pan ma wielu w tym mieście. Takie było słowo. I myślę, że w każdym miejscu Pan ma wielu, których chce zbawić. W każdym miejscu. Nawet na Śląsku. Tutaj, w tym rejonie, Bóg chce wielu zbawić. W Polsce, w naszym kraju, Bóg chce wielu zbawić. Bóg chce wielu zbawić. I nasze życie musi być bardzo elastyczne, musi być rozciągliwe. Ciekawą taką diagnozę jeden z braci na Radzie Kościoła opowiadał z pewnego światowego seminarium Aliansu Ewangelicznego, a więc zborów ewangelicznych, który dotykał tematu przebudzenia i takie określenie powstało, że kraje Ameryki Południowej, Afryki, tam, gdzie jest potężne przebudzenie, po wszelkich badaniach, które ostatnio zrobiono, określili to w taki sposób, że jest to tak szerokie działanie, potężnie szerokie, ale bardzo płytkie. Bo ci ludzie, potężne tłumy w kościołach, ale bardzo płytko poruszają się w wiedzy, nawet w poznaniu Boga, nawet gdy robiono pewnego rodzaju takie referendum wśród tych ludzi, to nawet nie wiedzą, gdzie niektóre listy są zapisane w Biblii, że są takie. Ale przeżyć jest wiele. Natomiast w Europie i na Zachodzie jest wszystko bardzo głębokie w tych małych zborach, ale bardzo wąziutkie. Taki ten kościół chudziutki, taki mały, wychudzony, ale taki głęboki. I sztuka polega na tym, żeby to zrównoważyć. Żeby to, co tak szerokie jest, i dobrze, że szerokie, trochę może zwężyć, ale pogłębić. A to, co takie wąziutkie, żeby trochę przytyło, poszerzyło trochę swoje horyzonty, przeżyć, doznań, cudów i mocy Bożej. I wtedy ta Boża pełnia się przejawia. I aby to miało miejsce, to musimy być i szeroko rozciągnięci, i głęboko zanurzeni. I wtedy, gdy jesteśmy takim kościołem, Wtedy wychodzimy do ludzi, ludzie się nawracają, są pozyskiwani. Wszędzie, gdziekolwiek Ewangelia jest zwiastowana, możemy oczekiwać, że ludzie się będą nawracać. Dlaczego? Bo apostoł Paweł powiedział, że ta Ewangelia jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Jest narzędziem Bożym do tego, aby ludzie się nawracali. I to jest prawda. I Słowo Boże jest prawdą. Nie to, co my mówimy, nasze opinie, że jest ciężko, że ludzie mają zatwardziałe serca, że nie chcą słuchać. To my mówimy, to my się usprawiedliwiamy. Ale my mamy trzymać się tego, co mówi Boże Słowo, co jest zapisane w tej księdze. I mamy robić wszystko, aby pozyskiwać innych, aby inni się nawracali. Amen? To jest rozdział 10. Powstańmy, aby podziękować Bogu za ten fragment, za to słowo, za ten przekaz, który apostoł Paweł nam daje. Ja nic tutaj nie dodałem, po prostu przekazuję myśli apostoła Pawła, przekazuję to, co jest tutaj zapisane w tym liście, abyśmy także mieli zrozumienie przesłania, które apostoł Paweł niósł i niech to słowo rozwija się w naszych sercach. Miejmy jego zrozumienie.